drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Witam się z Państwem, Małgorzata. Dzisiaj moim gościem jest pan Dariusz Sobieski, psycholog. Panie Dariuszu, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się.
Dzień witam Pana bardzo serdecznie. Cieszę się, że będziemy mogli być razem na antenie. Drodzy Państwo, dzisiaj temat, myślę, że taki w zamyśleniu, w pokorze ducha przede wszystkim, bo temat ci, którzy zostali. A zatem, Panie Dariuszu, będziemy podążać w kierunku osamotnienia po stracie bliskiej osoby. Ja myślę, że ten czas taki dla tych osób, którzy utracili kogoś, jest czasem bardzo szczególnym. Tutaj myślę, że pan również powie o wrażliwości, o tym, że w zasadzie dla każdej osoby, która pozostaje osamotniona, nie bacząc na to, jaka jest doza tej wrażliwości, to jest to bardzo trudny czas i pewnie te wskazówki, które usłyszymy za moment, będą pomocne dla tych, którzy czują się może i porzuceni, może, nie wiem, może będą mieli pretensje do Pana Boga o to, że dopuścił takie trudy i cierpienie. Bardzo proszę, Panie Dariusz.
Dziękuję. Znaczy, rzeczywiście ma Pani rację, że te pretensje są. To znaczy tak, chciałbym się skupić właśnie na dwóch grupach ludzi. Czyli jedna grupa ludzi to są ci, którzy zostali osamotnieni, bo ktoś ich zostawił, opuścił. No, mówimy tutaj o śmierci, prawda? Czy umarł, czy zginął w wypadku, czy chorował długo. I zostajemy i trzeba się nauczyć nowego życia tak naprawdę. No bo dla tych ludzi całkowicie zmienił się świat. Jeśli nie wiem, ktoś miał przez 10, 20, 30 czy 50 lat męża albo żonę, to ten świat był zawsze z tym kimś, prawda? I nagle staje się tak, że ten świat się zmienił, stał się zupełnie inny i zostaliśmy sami w zupełnie nowym świecie. No i teraz trzeba się tak naprawdę w tym nowym świecie nauczyć żyć. Nie w nowym świecie, bo to jest już świat bez kogoś. Przy czym niektóre z tych zmian są takie, powiedzmy, bardziej naturalne, z którymi się łatwiej godzimy, czyli na przykład takie zmiany, kiedy odchodzą na przykład rodzice, znajomi, najpierw dziadkowie, prawda? Później rodzice, później gdzieś tam z tego samego pokolenia jest takie powiedzenie, o, już z mojej półki biorą, prawda?
Ale to są takie wydarzenia nie losowe, tylko dotyczące jakby kolei życia, prawda?
Tak. Mhm. I to jest względnie łatwe do zniesienia. Oczywiście słówko względnie jest tutaj bardzo ważne. To znaczy cierpimy, ale po prostu takie zdarzenie nie burzy nam obrazu świata. Mm-hmm. Bo wiedzieliśmy, że tak będzie. Pamiętam, jak moja babcia umierała. Miało to miejsce już 10 lat temu, ale babcia dożyła do 99 lat i 9 miesięcy. I myśmy wszyscy byli gotowi na to i to jej, za jej śmierć, to odejście, zresztą jeszcze miała to szczęście, że umarła po prostu ładnie w domu, gdzie córki ją trzymały za rękę, ona siedziała na fotelu i usnęła po prostu tak już na stałe. Także można powiedzieć, że śmierć bywa ładna i myśmy byli wszyscy gotowi na tą śmierć, więc nawet nie było, było trochę smutku, ale nie było wielkiej rozpaczy, bo wiedzieliśmy, że tak będzie. Gorzej jest, kiedy sytuacja, która nas spotyka, jest nienormalna. Kiedy na przykład tracimy dziecko, kiedy tracimy kogoś, męża, żonę, ale w młodym wieku, bo ta żona czy mąż ma 30 czy 40 lat i czy ginie w wypadku, czy w wyniku choroby, ale to jest nienormalna sytuacja. Natomiast najbardziej nienormalna sytuacja jest wtedy, kiedy tracimy dziecko. Bez względu na to, jakiego rodzaju śmierć to jest. Czy to jest wypadek, czy to jest choroba, czy to, co też się zdarza i jest najtrudniejsze do zniesienia, to śmierć samobójcza. Także tutaj warto rozróżnić na to, że w momencie, kiedy jest zachowana, że tak powiem, prawidłowa kolej rzeczy, cierpimy, ale świat się nie zawali. W momencie, kiedy ta kolej rzeczy naturalna nie jest zachowana, dla osoby, która zostaje, to się całkowicie zmienił świat, zmienił się porządek rzeczy, no i wtedy rzeczywiście jesteśmy, przeżywamy normalną żałobę, rozpacz i tak dalej, ale oprócz tego przeżywamy no właśnie taką nienormalność świata, można by to w ten sposób powiedzieć. I teraz są ludzie, którzy zostają najbliżsi i są jeszcze ludzie, którzy tym, którzy zostali, no myślę, że to będzie dobre słowo, powinni pomóc przetrwać ten trudny okres. Ja akurat mam taką pracę, że spotykam się właśnie z tymi, którzy zostają. I to jest tak, że dosłownie jeżdżę, no przynajmniej tutaj w granicach województwa łódzkiego i spotykam się z tymi ludźmi. I co mi się udało zobaczyć? Ano, udało mi się zobaczyć takie coś, znaczy nie powiem, że to jest niepokojące, bo to jest po prostu prawdziwe, ale że ci ludzie, którzy zostali sami, oni są sami w sposób podwójny. To znaczy, że zostają sami, bo ktoś umarł, ktoś zginął, ktoś odebrał sobie życie, ale zostają też sami, bo najbliżsi, rodzina, znajomi się od nich odsuwają. Jest jeszcze takie zjawisko. Kiedyś to wyglądało trochę inaczej, teraz niestety tak wygląda. Dlaczego tak się dzieje? Bo się dosyć mocno zastanawiałem, dlaczego tak się dzieje. No i co się okazuje, że ludzie, którzy zostali, cierpią. I to jest, to wszyscy o tym wiemy. Ten, kto został, cierpi, jest często zrozpaczony, ale tak naprawdę cierpi. Natomiast pozostali ludzie, ci bliscy, ci z rodziny, ci znajomi, ci przyjaciele, mają coś takiego, i tutaj właśnie powiem o tym, o czym pani wspomniała na początku, mają coś takiego jak wrażliwość. I teraz człowiek, który cierpi, można powiedzieć, że w jakiś sposób emanuje tym cierpieniem. To cierpienie widać, to cierpienie słychać w słowach i tego cierpienia jest dużo. I ludzie, którzy mają się z nim spotkać, boją się. Boją się, ponieważ no właśnie, w większości jesteśmy wrażliwi, w większości jesteśmy empatyczni i jeśli widzimy kogoś cierpiącego, to chcielibyśmy mu pomóc, chcielibyśmy umniejszyć mu to cierpienie, między innymi dlatego, że obserwowanie człowieka cierpiącego też boli. Czyli jeśli widzę kogoś, kto cierpi, to ja to cierpienie współodczuwam. Empatycznie, mniej empatycznie, ale współodczuwam i to mnie też boli, też cierpię. Chciałbym przynieść mu ulgę i teraz, jeśli jestem lekarzem, to owszem, przynoszę ulgę, prawda? Podaję środek przeciwbólowy, lekarstwo i tak dalej. Przynoszę ulgę. Natomiast jeśli tej ulgi przynieść nie mogę, bo tak naprawdę no w jaki sposób możemy przynieść ulgę komuś, kto cierpi z powodu niedawnej straty dziecka. Nie widzimy sposobu i chyba nie ma takiego sposobu, żeby autentycznie pomóc, żeby ten ktoś cierpiał mniej. Więc skoro nie mogę pomóc i widzę to cierpienie, sam zaczynam cierpieć, więc robię to, co mogę, żeby ratować siebie. Już nie tylko tego kogoś, ale siebie i co? I bardzo często odchodzę. Odchodzę, żeby też samemu nie cierpieć, prawda? Czyli tak to wygląda w tej chwili bardzo często w praktyce. Stąd no właśnie, być może tacy ludzie jak ja czasami są potrzebni, żeby pojechać, porozmawiać, pobyć z kimś, kto cierpi. To nie znaczy, że ja będąc tam nie cierpię. Nie, też cierpię, no ale może powiem tutaj tak bardzo obcesowo, ale mi za to płacą, żebym cierpiał. Nie? Także że w ten sposób. Natomiast rzeczywiście to, co mi się udało zauważyć, to że wiele tych cierpiących osób zostaje samych podwójnie właśnie. Czyli raz, że odszedł ktoś bliski, dwa, że bliscy, którzy zostali, uciekają od nas.
Tak. Panie Dariuszu, bo ja właśnie kilka lat temu miałam taką sytuację, która mnie bardzo zaskoczyła. To była kwestia dwóch rodzin zaprzyjaźnionych bardzo mocno. Jedna rodzina wyjechała z córką za granicę i tam podczas postoju ta córka zginęła pod kołami samochodu. No wielka tragedia i to się tak wpisuje właśnie w to, o czym pan dzisiaj nam mówi. I teraz relacja tej drugiej zaprzyjaźnionej rodziny, to dla mnie było po prostu przerażające. Te osoby bliskie nie zadzwoniły nawet, telefonu nie wykonały. I to nie były z pierwszych dni relacje, tylko po upływie, ja wiem, dwóch, trzech tygodni, ponieważ nie wiedziały, po prostu tak jak mówiły, nie wiedziały, jak się zachować w tej sytuacji. I pan też wspomniał o lęku, prawda, że boją się jakby dotknąć tego, no, takiego szokującego wydarzenia. Ale ja myślę, panie Dariuszu, że właśnie w takiej sytuacji, kiedy człowiek nie wie, jak się ma zachować, to wystarczy tylko być przy tym człowieku.
Tak, i to jest chyba najważniejsze, to co powiedziała, bo tak naprawdę nie przywrócimy życia, nie wiem, dziecku, nie przywrócimy życia mężowi, więc jedyne, co możemy zrobić, to możemy być. Natomiast, ale tutaj trzeba o tym pamiętać, to bycie z tym kimś boli. Tak. I to jest normalne, że my uciekamy przed bólem. No tak jesteśmy skonstruowani. Więc nie, to bycie z kimś boli i to czasami bardzo boli, zwłaszcza jeśli tej pomocy udzielić nie możemy. A tutaj opowiadając tą historię, powiedziała pani, że dopiero kilka tygodni, że sytuacja dotyczyła kilka tygodni po zdarzeniu. I to też jest, że tak powiem, normalne, czy normalne z psychologicznego punktu widzenia.
Ja przepraszam, nie. Kilka tygodni po zdarzeniu mnie opowiadano tę historię. Ja nie wiem, jak ona się potoczyła dalej, ile czasu potrzeba było tej drugiej rodzinie na to, żeby spotkać się właśnie tej doświadczającej, tej ogromnej tragedii. Ale dla mnie było przerażające to, że no właśnie już wtedy usłyszałam po dwóch, trzech tygodniach, że oni nic nie robią z tym. Rozumie pan?
Mm-hmm. Tak, rozumiem. Natomiast ja tutaj powiedziałem, że bo na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę, bo jeśli jest sytuacja bezpośrednio po tragedii, najbliższe dni, to jest dużo rzeczy, które trzeba załatwić. No to żyjemy w XXI wieku, czy jeszcze niedawno w XX, i wiele rzeczy po śmierci trzeba po prostu pozałatwiać. Sprawy w urzędach, akty zgonu, miejsce na cmentarzu, trumna i tak dalej. Jest bardzo, zawiadomić znajomych, rodzinę, kiedy pogrzeb. Więc jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. I teraz ludzie, którzy stracili kogoś, często można powiedzieć, no, czasami bywa tak, że łapie ich takie odrętwienie, nic zrobić nie mogą. Czasami rzucają się w wir działań. Jeżdżą, chodzą, załatwiają różne sprawy, bo to załatwianie spraw, praca jakaś tam, pozwala nie myśleć, pozwala oderwać się od myślenia. I teraz, jeśli pojawiają się w pobliżu bliscy, którzy no, też zostali, też mogą się zaangażować w tą pomoc. To słuchajcie, ja pojadę załatwić to, a Heniu pojedzie załatwić tamto, a ty pójdziesz do szpitala po akt zgonu, bo nikomu z nas nie wydadzą, prawda? Więc póki jest robota, to mamy pomoc. Najgorzej jest właśnie wtedy, kiedy już zostało, co można było, zostało zrobione. I wtedy rzeczywiście pozostaje tylko być z kimś. I to jest najtrudniejsze. Póki można coś zrobić, to się skupiamy na zadaniu. Skupienie się na zadaniu daje nam ulgę, daje wytchnienie od myślenia o tym, co się stało. W momencie, kiedy zostało załatwione wszystko, co trzeba było załatwić, nie pozostaje nic innego, jak tylko towarzyszenie w cierpieniu.
Tak, bo tutaj przed chwileczką pan powiedział o tym, że niektórzy jakby wchodzą w ten wir zajęć, żeby nie myśleć, żeby po prostu odciążyć siebie. To jest taka sama obrona.
Żeby nie czuć.
Tak, żeby nie czuć, o właśnie. Ale wydaje mi się, że warte podkreślenia, panie Dariuszu, jest to, że żałobę trzeba jednak przeżyć, że to nie można odsuwać tak na siłę i ten właściwie taki ustanowiony czas tego jednego roku, no to oczywiście to nie jest czas taki sztywnych ram, ale mimo to w jakimś okresie trzeba po prostu wyciszyć się i myślę, że tak poddać się refleksji. Oczywiście już nie wspomnę, bo to jest oczywiste, że łatwiej jest chyba zdecydowanie łatwiej osobom wierzącym w Jezusa Chrystusa i no, będący katolikami tutaj z naszej perspektywy, bo po prostu no, życie na tej ziemi jest czasem pielgrzymowania, a podążamy w kierunku życia lepszego, prawda?
Znaczy, religia daje nadzieję. To jest, ja myślę, z psychologicznego punktu widzenia. Nie wchodzę tutaj w rozważania teologiczne, tylko patrzę, no jednak jestem psychologiem przede wszystkim, prawda?
Tak.
Więc religia daje, wiara daje nadzieję, że kiedyś się spotkamy. I tutaj ma pani rację, jest łatwiej. Natomiast pani użyła pani takiego określenia, z którym ja się, no właśnie, chyba nie do końca zgadzam, bo powiedziała pani, jest taki ustanowiony czas żałoby. Natomiast to, ten czas żałoby, on nie jest ustanowiony tak naprawdę. Ja tutaj bardzo często to podkreślam, bo rzeczywiście jest taki, bardziej jest to zwyczaj pewien, że ile czasu trwa żałoba, no i według starych ksiąg, niekoniecznie psychologicznych, mówi się rok i 6 niedziel. 6 niedziel, czyli 6 tygodni do posprzątania grobu, bo tyle jest. Gdzieś tam w ludowych wierzeniach jest takie powiedzenie, że grób z kwiatów sprzątamy po 6 tygodniach. I ma to swoje głębokie uzasadnienie. Podobnie, że żałoba trwa rok, też ma to swoje głębokie uzasadnienie i to właśnie, te dwa zwyczaje, między innymi spośród wielu innych, nazywam czymś coś takiego psychologią ludową. I psychologia ludowa to jest bardzo mądra psychologia. Od tej akademickiej różni się właściwie tak naprawdę tylko brakiem opracowania statystycznego, brakiem metodologii języka naukowego. Ale to jest najprawdziwsza psychologia. Ludzie zobaczyli, że te 6 tygodni jest potrzebne do sprzątnięcia grobu. Potrzebne jest nam na to, żebyśmy oswoili się, że tego kogoś już nie ma. Żebyśmy się pogodzili z taką myślą, że musimy zacząć przeżywać żałobę. Te pierwsze tygodnie to jest dosłownie szok, prawda? To rzucenie się w pracę, o którym mówiłem, czyli załatwianie spraw. Łącznie z tym, że człowiek czasami miałby wręcz ochotę wziąć łopatę i sam wykopać ten grób, żeby coś robić. Dosłownie. Ale właśnie te pierwsze 6 tygodni jest potrzebne po to, żeby dotarło do nas, że tego kogoś już z nami nie ma. Przy czym to dociera tylko na takim poziomie rozumowym, bo ile razy tak jest, jak rozmawiam z kimś, na przykład mówi, no wie pan, no mąż już nie żyje 3 miesiące, a ja się łapię na przykład, że obierając ziemniaki na obiad, obieram na 2 osoby.
Tak.
Bo to jest jeszcze później takie coś się dzieje. Czy też mówię, no to zadzwonię do kogoś tam, zapytam, a ten ktoś nie żyje, prawda? Bo na rozum wiemy, że nie żyje, ale gdzieś tam w utrwalonych zachowaniach zostało
nam... W takich nawykach, tak, tak.
Tak, w nawykach. I teraz to, co jest potrzebne, mówi się, że właśnie, no właśnie, bo żałoba trwa rok. Nikt tego w mądrych księgach nie zapisał, a jeśli zapisał, to jako zwyczaj, który obowiązuje. Czyli nie to, jest odwrotna kolejność. najpierw powstał zwyczaj, a później dopiero ustanowiono, że to jest tradycja, zwyczaj i opisano go później czy bardziej mądrych książkach. Natomiast ten rok jest nam potrzebny do tego, żeby zamknąć proces żałoby. Oczywiście rok to jest tak plus minus, no nie?
Tak, bo to oczywiście.
W zależności po kim, w zależności jaką mamy wrażliwość, sposób przeżywania, ale generalnie też chodzi o to, żeby przeżyć wszystkie ważne daty. Począwszy od dat takich osobistych typu dzień imienin, dzień urodzin, rocznica ślubu, na przykład jeśli dotyczy to ta sprawa małżonka, ale też wszystkie inne ważne daty typu święta. To będą pierwsze święta Wielkiej Nocy bez tego kogoś. To będzie pierwsza Wigilia bez tego kogoś, prawda? Jedno z najtrudniejszych w takim układzie świąt do przeżywania. To będzie 1 listopada. Też pierwszy. Nie pierwszy raz przeżywany w nowych zupełnie warunkach, w nowym świecie, tak jak powiedziałem. Teraz na przykład na bardzo konkretnym przykładzie. W ubiegłym tygodniu byłem gdzieś tam, jeździłem w kilku miejscach, byłem, gdzie rozmawiałem z ludźmi, którzy niedawno utracili kogoś, czyli w ciągu ostatnich kilku miesięcy, 2, 3, 4 miesięcy. No i teraz jesteśmy na 2 czy 3 tygodnie przed 1 listopada. I ci ludzie boją się. Oni wyraźnie mówią, wie pan, ja się boję tego święta. I zaraz po tym mamy 1,5 miesiąca i mamy Wigilię. I też już ludzie sobie radzą. Ktoś mi mówi, wie pan, nie wiem, co ja zrobię w to święto. Chyba będę siedziała sama w domu. A ktoś tam mówi, może pójdę do córki. Ale nie wiem. Więc ja tutaj namawiam, żeby jednak pójść do córki. Ktoś inny mówi, wie pan, ja wymyśliłam, że z córką, tam akurat mąż zginął, z córką wyjadę w ogóle poza Polskę. Też to jest jakiś sposób radzenia sobie. Ja jestem daleki od oceny, czy to jest dobry sposób, czy nie. Bardziej mówię, niech pani się zastanowi, co pani, w jaki sposób będzie pani najłatwiej przeżyć ten tak naprawdę trudny czas. Czyli musimy przeżyć wszystkie ważne daty związane z człowiekiem, nauczyć się żyć i już później kolejne święta będą, znaczy łatwiejsze, one też będą bolały, ale można będzie sobie powiedzieć, no dobra, przeżyłem pierwszą Wigilię, to przeżyję i drugą, bez kogoś, nie wiem, bez dziecka, bez męża, bez żony, prawda?
Panie Dariuszu, ja przepraszam, tak, bo ja też jestem zasłuchana. Ja bym powiedziała, że to nie jest jakby temat, tylko to są takie dzisiejsze refleksje i takie delikatne podpowiedzi w temacie ci, którzy pozostali. Ja tylko podam może w tej chwili numery telefonów, przypomnę dla tych osób, które chciałyby tutaj dopowiedzieć, właśnie wsnuć się w te refleksje dzisiejsze w poradach pedagoga i psychologa. Pierwszy numer dla słuchaczy z Polski Północnej to jest numer 56 655 23 55 i drugi 56 655 23 56. Ja przypomnę, że dzisiaj goszczę pana Dariusza Sobieskiego, psychologa. Panie Dariuszu, czyli ja przerwałam, ale proszę kontynuować.
Oj, muszę gdzieś wrócić, bo mi aż myśl ucieka, zasłuchałem się, jak pani mówiła, chociaż już te numery słyszałem. Ale wracając do sytuacji, więc jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo to, o czym mówimy, to jest to wszystko tak zwana normalna żałoba. Natomiast są specyficzne rodzaje śmierci, takie na przykład jak śmierć samobójcza, bądź też śmierć wynikająca w jakiś sposób z naszego, znaczy może nie bezpośrednio, ale w głowie naszej, z naszego zaniedbania, bo czegoś nie dopilnowaliśmy. I później ile razy...
Obwinianie, tak, prawda, siebie.
Obwinianie się właśnie. Gdybym ja wtedy zeszła tam do niego, nie? Gdybym nie pozwoliła mu pojechać. Gdybym z nim porozmawiała albo porozmawiał, prawda, byłoby inaczej.
Dokładnie.
Gdybym wcześniej wróciła do domu. Czyli, znaczy to też jest takie normalne pod tym względem, że to jest, bo Przeżywanie żałoby jest pewnym procesem i elementem tego procesu jest takie targowanie się, co ja bym nie zrobił, żeby odwrócić sytuację. Tak. To jest normalne.
Tak.
Natomiast gorzej, kiedy rzeczywiście pojawia się poczucie winy, szczególnie kiedy na przykład to dotyczy śmierci dziecka, a już nie daj Boże, jak dotyczy to śmierci samobójczej dziecka.
I wtedy myślę, że w takich sytuacjach szczególnie potrzebujemy tej osoby towarzyszącej, bliskiej. Z czasem można to rozważać, albo i tak jak czym się pan zajmuje, pomocy specjalisty. Panie Dariuszu, ja w tej chwili podejmuję pierwszy telefon, jeśli
dobrze.
Pan pozwoli. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Krakowa.
A miło nam, Pani Tereso, słuchamy.
Tak, 2 lata temu straciłam syna przystępową na COVID, który zostawił 3 synków. I bardzo boleśnie to przeżyliśmy, ale pamiętam, jak gdzieś na 2 tygodnie przed śmiercią na spacerze w okolicach cmentarza mówię, że niedługo chyba tam legnę. On na to, mamo, przecież tam jest lepszy świat. I on się w tym świecie znalazł właśnie pierwszy. Niezwykle pomaga właśnie to, co wspomnieliście Państwo, wiara. Ponieważ był bardzo dobrym człowiekiem wierzącym i wierzę, że mu tam jest po prostu dobrze i że się spotkamy. I msze święte gregoriańskie, które, na których codziennie uczestniczyłam, zmobilizowały, żeby codziennie być w kościele. I myślę, że od tamtej pory to jest taka ulga, bo zwykłe czynności można wykonywać, można się spotykać i już się nie czuję tego straszliwego bólu po prostu, bo wiadomo, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę.
Tak, Pani Tereso. Pani Tereso, ja bardzo dziękuję za ten telefon. Taki pokrzepiający, ale myślę, że w Pani sytuacji właśnie takie nadające ducha siły są te słowa, którymi się Pani dzisiaj podzieliła z nami, które wypowiedział właśnie ten utracony syn, ten, który odszedł, że mamo, ale tu jest lepszy świat. To piękne, piękne takie świadectwo. Pani Tereso, ja dziękuję ślicznie i tutaj oddaję głos naszemu panu Dariuszowi sobie. Bardzo proszę.
Dziękuję.
Też dziękuję ślicznie Pani Teresu za te słowa, bo mogę powiedzieć, że ci ludzie, z którymi się spotykam, a spotykam się z różnymi ludźmi i którym ta łaska wiary nie została dana z różnych powodów, nie wnikam w to, im jest trudniej. I rzeczywiście wiara w to, że gdzieś istnieje lepszy świat, że gdzieś z tym kimś się spotkamy, ona pomaga nam trwać. Ja bym już w tym momencie myślę, że owszem, tutaj w większości nas z nami rozmawiają i słuchają katolicy, ale nawet i w innych religiach wszędzie jest gdzieś właśnie ta wiara, że istnieje ten inny świat, lepszy świat. Natomiast to, co dla mnie jest pewnie trudne, i to też jest, powiedzmy, znak czasów, że też dla wielu ludzi, no właśnie, musi jeździć gdzieś psycholog, ktoś mu nawet za to płaci. Czyli to, co robię, to w jakiś sposób zastępuje pewne zwyczaje, które były. Zresztą było też sporo różnych zwyczajów związanych ze śmiercią. W tej chwili śmierć nam... Rzadko kiedy umieramy nawet w domu, prawda? Bo tak się stało najczęściej gdzieś w szpitalu. Ta śmierć od nas odeszła, ale ona istnieje, prawda? I nas zabiera po kolei. Tylko że kiedyś mieliśmy ją trochę bardziej oswojoną zwyczajami, wiarą, religią. I mówię o całym świecie.
Tak, tak, właśnie tylko, tego mi jeszcze brakowało. Właśnie. Tak. Mhm. Oswojona śmierć.
Dzisiaj tego brakuje. Jest pewnie w Polsce kilkudziesięciu takich psychologów, którzy na zlecenie różnych firm, ja akurat jeżdżę na zlecenie firmy ubezpieczeniowej, nie? Że zresztą fantastycznie, że ktoś w tej firmie pomyślał, że taki człowiek jest potrzebny. Tu akurat no wielka pochwała dla firmy ubezpieczeniowej, która pomyślała, no skoro te zwyczaje gdzieś tam znikają, zamierają, no to niech chociaż będzie psycholog. Z tym, że rzeczywiście często jest tak, że i to też muszę Państwu powiedzieć, że jadę i czasami, bo ja też nie pomogę, nie czynię cudów, prawda?
Tak.
Więc czasami być może jestem jedyną osobą
wspierającą,
którą ktoś może pobić. Tak.
Tak. No właśnie.
Bo tak jak powiedziałem, je płacą za cierpienie, nie?
No właśnie. Tak, ale właśnie no, w tej sytuacji, o której wcześniej mówiliśmy, że takie osoby, które utraciły bliskie, no zostają też często z tego powodu same, że lęk owładnął również osoby zaprzyjaźnione z tą osobą konkretną, która jest w żałobie.
Właśnie dokładnie tak się stało.
No właśnie, dziękuję ślicznie. Dziękuję naszemu gościowi, panu Dariuszowi Sobieskiemu, psychologowi, a także dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.